Tytuł tygodnia.
Wiedeń, 1904 rok. Społecznością stolicy cesarstwa wstrząsa seria morderstw. Ofiarami są młode, piękne kobiety skupione wokół najbardziej znanego wiedeńskiego malarza tamtych czasów, Gustawa Klimta. Carla Montero, Złota Skóra, dom wydawniczy Rebis, przekład Wojciech Harhalis. Czyta Joanna Jerzewska.
Proszę posłuchać, Madame Lamour, zauważył z przekąsem. Wejdę do pani brudnego salonu i dla dobra swojego oraz mojego proszę błagać Boga, żebym znalazł tego, kogo szukam. W przeciwnym bowiem razie będę się czuł zobowiązany do rozniesienia na kopach wszystkich drzwi prowadzących do tych pokoików, dopóki na niego nie natrafię. Nie mówiąc ani słowa więcej, inspektor Zelakman postanowił wykonać swoje zadanie i skierował się do salonu, podczas gdy Madame Lamour stała jak wryta po środku holu, przeżuwając własną bezsilność. Salon spowijała chmura dymu, który zapiekł go w oczy już od progu. W nos uderzył go odór potu i przetrawionego alkoholu. W zamieszaniu i pośród hałasu Karl zaczął się przypatrywać zebranym tam mężczyznom o obliczach zmienionych nałogiem i żądzą. Była to istna galeria brzydoty i zdeprawowania. Mógł zatem bez przeszkód przechadzać się po salonie, aż w końcu go znalazł. Dostrzegł Hugona w ciemnym kącie z tyłu lokalu, siedzącego przy stole, gdzie królowały karty i alkohol. Pił z zielonej szklanej butelki, prawdopodobnie rozrobiony wodą Bimber, mimo zwodniczej etykietki z napisem wódka. Był bardzo pijany, ale jeszcze na tyle świadomy, żeby rzucać karty na stół zgodnie z zasadami gry. Przykro mi, panowie, przerwał im Karl z ledwie skrywaną ironią, ale wydaje mi się, że zabawa się skończyła. A zwracając się do Hugona, rozkazał: dobra, idziemy. Musiał ciągnąć Hugona za rękę, żeby wyrwać go z ramion. Zanim jednak mu się to udało, jeden z mężczyzn o grubiańskim, proletariackim wyglądzie uniósł swe zwaliste ciało, znacznie potężniejsze niż Karla, i zaczął na niego krzyczeć. Karl sięgnął ręką do kieszeni, wyciągnął garść banknotów i trzasnął nimi o stół z takim impetem, że aż podskoczyły przetłuszczone karty, pełne szklanki i puste butelki. Tego będzie aż nadto na te długi. I możecie wychylić szklankę za jego zdrowie. Zakończył, wyrywając Hugonowi butelkę i odstawiając ją na stół obok pieniędzy. I pieniądze, i butelka zniknęły tak szybko, jak się pojawiły. Ej, oddawaj moją wódkę i spadaj! Zaprotestował słabo młodzieniec, opędzając się od inspektora, który próbował go postawić na nogi. Gburowaty mężczyzna chwycił Karla za klapy i wionąc mu w twarz obrzydliwym oddechem zagroził. Lepiej będzie, jeśli posłuchasz chłopaka. Spadaj i pozwól mu honorowo dokończyć grę. Nie chcę, żeby ktoś mówił, że ja, szlachetny Rutger, skubię wróbelki w brzydki sposób. Czy to jasne? Chór śmiechów zakończył groźby Rutgera, który absolutnie pewny tego, że napędził strachu temu przylizanemu dandysowi, puścił go, żeby mógł sobie iść, dokąd mu się podoba. Olbrzym nie spodziewał się jednak, że chwilę potem otrzyma silny cios w szczękę, który rzuci go na krzesła i rozciągnie bez czucia na podłodze. Karl podsunął mu pod rozbity nos legitymację policyjną i spokojnym, acz stanowczym głosem zamknął sprawę. Wiesz co, Rutger? Powinienem cię ze sobą zabrać, żebyś to wszystko wyjaśnił sędziemu. Ale mam co innego do roboty. To pewnie twoja szczęśliwa noc, więc nie kuś złego. Hugo pamiętał, że żywo protestował. W ogóle jednak nie pamiętał, jak to się stało, że skończył z głową w lodowatej wodzie i teraz bezskutecznie próbował ją unieść, by złapać oddech. W końcu poczuł, że czyjeś ręce ciągną go do góry. Chwytając powietrze i kaszląc, z trudem zawołał: co ty do diabła wyprawiasz, przeklęty, zwariowałeś czy jak? Nagle Hugo pohamował gniew. Osunął się na chodnik i oparł plecami o zniszczone mury jedynego domu w tym zapomnianym przez Boga zaułku. Karl domyślił się, że naszły go mdłości. Na takie pijaństwo nie pomoże nawet kilka wiader zimnej wody. Patrzył na Hugona w milczeniu, czekając, aż nieco dojdzie do siebie, żeby można go było zabrać do domu.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.